Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych obchodzi jubileusz 90-lecia swojego istnienia. To jedna z tych nielicznych instytucji, z którą kontakt ma niemal każdy, a w szybko zmieniającym się świecie przepisów prawnych po prostu trzeba być z nimi na bieżąco. I o tym dziś porozmawiamy. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Czas więc przedstawić moich gości. Pani Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tematu, który jest z jednej strony nowym, ale z drugiej strony chyba budzi już spore społeczne zainteresowanie. Od 1 stycznia 2025 roku pojawi się możliwość składania wniosków o przyznanie nowego świadczenia. Nazywa się ono renta wdowia.
Tak, rzeczywiście. Ustawa z 26 lipca 2024 roku wprowadziła możliwość, taką nową regułę świadczeń dla wdów i wdowców, świadczeń w zbiegu. To nie jest takie nowe świadczenie, ponieważ już osoby mają ustalone prawo do emerytury swojej i do renty rodzinnej. I ta regulacja umożliwia pobieranie tego świadczenia w zależności od deklaracji osoby, która będzie składać ten wniosek, albo 100% emerytury i 15% świadczenia, czyli renty rodzinnej, albo odwrotnie, 100% renty rodzinnej i 15% świadczenia emerytalnego. To jest w tej chwili 15%. Od 1 stycznia 2027 to świadczenie, tak zwana renta wdowia, będzie podwyższona do 25%.
Mam wrażenie, że ta sama nazwa jest trochę może taka myląca, bo renta wdowia kojarzy nam się w sposób jednoznaczny, a okazuje się, że to pojęcie jest jednak trochę szersze.
Renta wdowia to nic innego jak wypłata świadczenia swojego plus dodatkowego. Do tej pory nie było takiej możliwości. Była możliwość pobierania tylko emerytury albo tylko renty rodzinnej. Natomiast ta regulacja wprowadziła to, że właśnie do tego swojego świadczenia możemy jeszcze pobierać rentę rodzinną po zmarłym mężu, jeśli jesteśmy oczywiście wdową, wdowcem.
A skąd wziął się, jak panie sądzą, pomysł na to, żeby takie świadczenie wprowadzić, w sensie podwyższyć? Czy to wynikać
z wysokości? Też z wysokości, chociaż ta renta ta renta będzie przyznana tylko wtedy, jeśli osoba będzie miała te swoje świadczenie łącznie w tym zbiegu mniej niż 5342,88 zł. Jest to trzykrotność najniższej emerytury. Jeśli te świadczenie swoje, które pobiera, czyli emeryturę, którą pobiera, bądź też rentę rodzinną, takie świadczenie przekracza tą kwotę, to wtedy takie świadczenie nie przysługuje. Te świadczenie zostało wprowadzone po to, ponieważ osoby, które zostają same, gospodarują same, tak, jedno z małżonków umiera i czasem te świadczenia są tylko takie niskie, tak, więc to zostało mu wprowadzone też poniekąd, aby poprawić warunki życia tych wdowców, którzy już zostali. No chociaż tutaj tak nie do końca, ponieważ te świadczenie zostało też takimi warunkami obwarowane, że osoba, która ma 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, może zgłosić wniosek o te świadczenie wdowie, tak zwane.
Czyli z jednej strony wiemy, że jest tutaj ten kasus taki finansowy, gdzie nie można przekroczyć pewnego pułapu
finansowego
dochodu,
tak.
Ale z drugiej strony jest jeszcze kwestia wieku.
Kwestia wieku. Też drugim takim warunkiem jest takim, że nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wtedy, kiedy co najmniej wdowa ukończyła 55 lat, a mężczyzna, czyli wdowiec, 60 lat. Czyli do renty wdowiej będzie uprawniona osoba, która jakby stała się 5 lat przed osiągnięciem tego powszechnego wieku emerytalnego tym wdowcem lub tą wdową. Wyklucza to również pozostawanie w związku małżeńskim, jeśli zawrze nowy związek małżeński, tak, no to te świadczenie też nie będzie przysługiwało po tym mężu poprzednim.
Może zatrzymajmy się przy tym przez chwilę, bo to rzeczywiście sytuacja, która wcale nie musi być taką rzadką. Jeśli w jakimś związku dochodzi do sytuacji, kiedy następuje wstąpienie w nowy związek małżeński, to w tej sytuacji ta renta wdowia po tym poprzednim małżonku już nie będzie przysługiwała.
No nie, bo jednym z warunków jest niepozostawanie w związku małżeńskim. Czyli jeśli osoba wdowa jest, no, wstępuje w nowy związek małżeński, no to już nie jest wdową, jest osobą tak zamężną ponownie. I gdy ten drugi małżonek zejdzie, to wtedy tak może ubiegać się po nim o rentę rodzinną, to jest inne świadczenie, i później o rentę wdowią. Lub jednocześnie taki wniosek złożyć o rentę rodzinną i o rentę wdowią. Co jeszcze najważniejsze jest też, jeśli chodzi o to, że osoby, które zgłoszą wniosek, muszą mieć prawo do co najmniej dwóch świadczeń. Co to znaczy? To znaczy, że osoba powinna mieć prawo do renty rodzinnej, ale też do świadczenia emerytalnego, rentowego. Bo sama renta rodzinna to jest tylko świadczenie jedno i tutaj nie ma już zastosowania te prawo do zbiegu tych świadczeń z
Czy to oznacza, że wkładając nacisk na ten związek małżeński, tutaj należy też wziąć pod uwagę kwestię wspólnoty majątkowej? Czy tutaj na przykład rozdzielność majątkowa?
Rozdzielność majątkowa nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia.
Rozdzielność majątkowa. Ma znaczenie pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Czyli jeśli osoba jest, dyskwalifikuje tutaj osoby, które są w separacji, są rozwiedzione. Także ta osoba nie będzie mogła zgłosić takiego wniosku o tą rentę wdowie, o ustalenie świadczeń w zbiegu. Jeśli zgłosi taki wniosek, no to oczywiście my się do tego wniosku odniesiemy, ale tutaj nie będzie tych świadczeń. I jeszcze jedną chciałam rzecz powiedzieć, że te wnioski właśnie będą udostępnione przez ZUS 27 grudnia już na platformie PUE. Można je składać zarówno w organie rentowym, jak i przez PUE. Oczywiście, jeśli ktoś ma założony profil PUE. I jeszcze jest jedna taka kwestia, że te wnioski należy składać w organie, z którego pobieramy świadczenie. To znaczy, jeśli pobieramy tylko z ZUS-u, no to zapraszamy do ZUS-u. Jeśli osoba pobiera świadczenie w KRUS-ie, to taki wniosek w KRUS-ie. Jeśli osoba pobiera takie świadczenie z Wojskowego Biura Emerytalnego, czy też z Policyjnego Biura Emerytalnego, świadczenie tam, to tam powinna taki wniosek złożyć. Moja taka sugestia jest podyktowana tym, że tam na pewno ta skala tych emerytów jest dużo mniejsza niż na przykład w ZUS-ie. I u nas na pewno, to już przypuszczamy i tak na pewno będzie, będzie bardzo dużo tych osób, które będą przychodziły do ZUS-u, żeby złożyć ten wniosek. Też ten wniosek można złożyć do końca czerwca.
To jest chyba ważny element całości, bo powiedziała pani o sytuacji, w której rzeczywiście 2 stycznia umownie, w pierwszych dniach nowego roku, może pojawić się u was mnóstwo chętnych, by złożyć wniosek,
tak.
Ale to, jak się okazuje, zgodnie z ustawą wcale nie jest konieczne.
Nie, ponieważ wypłata tego świadczenia w tej renty wdowiej następuje od 1 lipca 2025. Tutaj ustawodawca oczywiście wprowadził regulację możliwości zgłoszenia tego wniosku właśnie od stycznia do czerwca i wypłata tego świadczenia jest podjęta w lipcu, ale też nawet jeśli ktoś złoży taki wniosek w lipcu, do końca lipca, też wypłata tego świadczenia będzie podjęta w lipcu. Także tutaj nie musi nikt stawiać się 2 stycznia na salę obsługi klienta z tym wnioskiem o rentę wdowią. Oczywiście osoby, które nie będą spełniały warunków do tej renty wdowiej, czyli czy tam właśnie odnośnie wieku, czy tej wspólności małżeńskiej, czy też związku małżeńskiego, decyzje o negatywne w tym zakresie, czyli odmawiające prawa do tych świadczeń, będziemy wydawać do końca czerwca. Postaramy się wydać do końca czerwca takie decyzje. Natomiast ci, którzy nabędą prawo do tych świadczeń, no to dopiero takie decyzje, takie rozstrzygnięcie będą otrzymywali w lipcu.
Muszę zapytać o ten element, który tutaj pojawił się w pani wypowiedzi, bo złożenie wniosku to jeszcze nie jest jakby koniec sprawy. Nie musi być tak, że od razu po tym będzie wypłata od 1 lipca, tylko musicie ten wniosek sprawdzić, rozpatrzeć, a nawet być może wydać negatywną opinię.
Tak, wniosek musi osoba spełniać te warunki, które są wymienione w ustawie, czyli ma prawo do tych dwóch świadczeń, osiągnęła ten wiek emerytalny, tak, 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, pozostaje we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci z małżonkiem i nabyła prawo do tej renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed tym wiekiem emerytalnym, czyli kobieta 55 lat, a mężczyzna 60 lat, bo też może być tak, że osoba nabyła prawo do tej renty rodzinnej w wieku 53 lat, tak? I złoży teraz wniosek o emeryturę, bo już ma, znaczy o tą rentę wdowią, bo już ma ten wiek 60 lat, tak? I ma swoją emeryturę, no ale niestety tutaj nie będzie możliwości wypłaty tych świadczeń w zbiegu. Czyli tej swojej emerytury i 15% na przykład renty rodzinnej. W tym wypadku może być tylko wypłacane przez ZUS świadczenie korzystniejsze, czyli albo renta rodzinna, albo emerytura.
Czyli sprawdzeniu będą podlegały te formalne kwestie, które muszą być spełnione, a jeśli na przykład decyzja będzie negatywna, a wnioskodawca się z nią nie zgodzi, czy tu jest jeszcze jakaś możliwość?
Tak, jest możliwość odwołania się od tej decyzji do sądu. W każdej decyzji będzie pouczenie odnośnie terminu odwołania się.
Gdyby ktoś chciał, zakładam, że też tacy są, poczytać sobie tę ustawę, to jest przecież tekst, który o tym mówi, prawda?
Tak, jest to opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2024 roku, pozycja 1243.
Czyli dla chętnych oczywiście tekst taki, który pokazuje artykuł po artykule, jak ta sytuacja wygląda. A myślę, że na naszej antenie jeszcze niejednokrotnie będzie okazja, aby do tego tematu wracać, bo temat jest świeży i myślę, że dopiero po pierwszych miesiącach nowego roku będziecie już więcej wiedzieć na temat chociażby samych kwestii związanych ze składaniem wniosków, bo przypomnijmy, na pieniądze, bo to chyba dla wielu jest najważniejsze, będzie można liczyć dopiero
w lipcu. Od 1 lipca w lipcowych terminach płatności.
No to przechodzimy do kolejnego tematu.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Bardzo dużo ostatnio mówiliśmy o wakacjach składkowych. To temat, który rozgrzewał przedsiębiorców. Okazuje się, że sporo ich zdecydowało się na skorzystanie z takiego rozwiązania.
Tak, wakacje składkowe już funkcjonują. Rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków 1 listopada. I wakacje składkowe dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą i komorników. Takie osoby mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania własnych składek. I to należy podkreślić.
Podkreśliła pani słowo własnych, tak?
Tak, czyli
żeby
składek,
nie
które opłacają tylko i wyłącznie za siebie.
Czyli jeśli mam 10 pracowników,
To za 10.
To nie mogę.
To już nie mogę w ogóle złożyć wniosku o wakacje składkowe. Zaraz powiemy właśnie, jakie są warunki, więc posiadanie 10 pracowników nas dyskwalifikuje z wakacji składkowych. Od 1 do 26 listopada wniosków w całej Polsce zostało złożonych 897,5 tysiąca, a w naszym województwie mamy 23 300 takich wniosków.
Spodziewaliście się takiej liczby? Czy ona jest większa, czy mniejsza niż...
Uprawnionych przedsiębiorców, którzy mogliby skorzystać z wakacji składkowych, było ponad 1 000 000 w całej Polsce, a w naszym regionie było to ponad 50 tysięcy, więc tak naprawdę jeszcze wiele osób, podejrzewam, że z tych wakacji składkowych nie skorzystało i nie złożyło wniosku, chociaż warto podkreślić, że nie jest to obowiązek. Przedsiębiorca nie ma obowiązku skorzystać z wakacji składkowych, ale ma do nich prawo.
Ale jeśli chce skorzystać, to zostało mu niewiele czasu.
Właśnie, i będziemy o tym mówić. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji tylko raz w roku. A skoro wakacje składkowe weszły w listopadzie 2024 roku, a pierwszy miesiąc, kiedy możemy się ubiegać o zwolnienie ze składek, to kolejny miesiąc po złożeniu wniosku, więc warto pamiętać o tym, że składając wniosek w listopadzie, otrzymamy zwolnienie za miesiąc grudzień. I ci, którzy chcą jeszcze koniecznie skorzystać z wakacji składkowych w grudniu, muszą do 30 listopada złożyć taki wniosek. A zwolnieniu podlegają składki, które są opłacane na ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalne, rentowe, wypadkowe, również na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, chociaż do tego jeszcze wrócimy, bo tu są troszeczkę inne zasady. No i oczywiście Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, o ile takie składki są opłacane. Wakacje składkowe, tak jak wspomniałam, obejmują tylko i wyłącznie składki własne, czyli przedsiębiorcy. Nie ma tutaj zwolnienia ze składki zdrowotnej, a także pracodawca musi opłacić składki za swoich pracowników. Te składki, które zostaną opłacone przez budżet państwa, bo w taki sposób one zostaną pokryte. Oczywiście będą wliczać się do emerytury lub renty. Zostaną też zachowane prawa do wszystkich świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także przedsiębiorca nie musi zastanawiać się nad tym, czy może w tym czasie prowadzić działalność, czy też nie.
Czyli on nie straci de facto niczego z tytułu skorzystania z wakacji kredytowych. Przepraszam. Tak.
Składkowych. Może jak najbardziej prowadzić działalność gospodarczą. Składki zostaną uregulowane przez budżet, a on nie musi zawieszać tej działalności. I przypomnijmy właśnie jeszcze raz, że przedsiębiorca sam dowolnie raz w roku wybiera sobie miesiąc, kiedy chce skorzystać z tych wakacji składkowych. Chcąc skorzystać w grudniu, składamy wniosek w listopadzie i tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy złożyli kolejny wniosek w grudniu, ale wtedy będziemy już zwolnieni w miesiącu styczniu. Więc możemy mieć 2 miesiące pod rząd takich wakacji i dopiero składki zapłacić za luty. Tylko pamiętajmy o tym, że już w przyszłym roku żaden inny miesiąc nie może być przez nas wybrany.
Bo tylko jeden miesiąc może tutaj
tak,
w grę wchodzić.
Jedyny miesiąc w ciągu roku. No i oczywiście, kto podlega pod takie wakacje składkowe? Z takiej ulgi mogą skorzystać osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i są wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. I tu zostali również ujęci komornicy sądowi. Ale muszą oni spełniać określone warunki. I właśnie tak jak wspomnieliśmy, jednym z tych warunków jest to, że taki płatnik może zgłaszać do ubezpieczeń dobrowolnego bądź obowiązkowego nie więcej niż 10 ubezpieczonych, ale wśród tych 10 ubezpieczonych również musi się on znajdować, czyli 9 pracowników plus osoba prowadząca działalność. Jako osoba ubezpieczona musi podlegać chociaż jeden dzień ubezpieczeniom społecznym w miesiącu poprzednim. W ostatnich 2 latach, przed rokiem, w którym składa wniosek, limit rocznego przychodu, który nie może przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro. I skoro teraz składamy wniosek w roku 2024, to mówimy tu o latach 2023 i 2022. No i ostatni warunek, jako osoba ubezpieczona w poprzednim roku lub w danym roku, w którym składa wniosek, nie może prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.
To już pokazuje nam, jak skomplikowana jest materia, czyli ile warunków tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Ale myślę, że powinniśmy też skupić się na tej dacie, którą mamy dzisiaj, bo w gruncie rzeczy na złożenie tego wniosku w listopadzie zostały nam
kilka dni.
2 dni.
Dosłownie tak.
A właśnie 2 dni, czyli tylko czwartek i piątek, czy powiedzmy sobota też wchodzi w grę?
Zaraz właśnie powiemy o tym, w jaki sposób składany jest wniosek. Wniosek składamy tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych, czyli przez internet i tylko i wyłącznie z profilu płatnika. Więc tak naprawdę mamy do 12 w nocy czas do 30 listopada. Nie obowiązują nas żadne ograniczenia funkcjonowania urzędu, ponieważ tych wniosków nie przynosimy do nas w formie papierowej, a wnioski papierowe nawet nie zostaną rozpatrzone. Jeszcze chciałabym wspomnieć o tym właśnie dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, o którym wspomnieliśmy. Płatnik też może uzyskać zwolnienie ze składek z ubezpieczenia chorobowego, które dla niego jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ale tutaj jest troszeczkę inna zasada, bo w przypadku wszystkich pozostałych ubezpieczeń wystarczy, że przez jeden dzień podlega ubezpieczeniu miesiąc przed złożeniem wniosku, a tu musi podlegać chociaż jeden dzień miesiąc przed złożeniem wniosku i również w tym miesiącu, w którym składa wniosek. I jeszcze jest kolejna ciekawostka odnośnie osób prowadzących działalność, które w listopadzie zawiesiły tą działalność. Osoba, która jest przedsiębiorcą, również jako przy zawieszonej działalności jest traktowana jako płatnik składek. W związku z tym, jeżeli w całym listopadzie taka osoba miała zawieszoną działalność gospodarczą, ale w październiku miała jeden dzień ubezpieczenia, a odwiesi tą działalność w grudniu, również może się ubiegać o wakacje składkowe.
Skorzystanie z tej drogi elektronicznej składania wniosku ułatwi nam w jakiś sposób przebrnięcie przez te wszystkie zawiłości? Czy
zdecydowanie tak. Ponieważ tak, wniosek, który jest dostępny na platformie usług elektronicznych, jest to wniosek RWS i jest to wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za wskazany miesiąc. Taki wniosek jest wnioskiem przede wszystkim edytowalnym i on zaciąga jakby wszystkie dane płatnika i nawet podstawia nam miesiąc, w którym powinniśmy być zwolnieni ze składek. Czyli jak wypełniamy wniosek w miesiącu listopadzie, automatycznie dodaje jedynkę i wstawia nam grudzień jako miesiąc, o który się ubiegamy zwolnienia ze składek. Ważne jest również to, a dość dużo pytań mieliśmy w tym zakresie, że ten wniosek mogą składać również pełnomocnicy osób, które prowadzą działalność. Bardzo często osoby prowadzące działalność wynajmują właśnie różnego rodzaju biura rachunkowe czy swoich pełnomocników, którzy prowadzą całą dokumentację przedsiębiorców. I pojawiło się mnóstwo pytań odnośnie tego, czy właśnie taki pełnomocnik może za płatnika składek złożyć wniosek. A chodzi tu przede wszystkim o to, że dołączone są do wniosku oświadczenia, które mówią o korzystaniu z pomocy de minimis, czyli korzystaniu odpowiedniego limitu przysługujących środków publicznych. Wnioski złożone przez pełnomocników będą oczywiście traktowane na równi z wnioskami złożonymi przez przedsiębiorców, ponieważ my wychodzimy z założenia, że pełnomocnik posiada wszystkie umocowania i potrzebne poświadczenia, które zostały mu nadane przez jego mocodawcę.
Pani rzecznik, spodziewacie się, że te ostatnie godziny, można by rzec, tego miesiąca to będzie spływ dużej ilości wniosków?
Termin składania wniosków o wakacje składkowe jest dość krótki, bo to jest tylko miesiąc i jeżeli ktoś na pewno będzie chciał skorzystać jeszcze w tym roku, może faktycznie, kolokwialnie mówiąc, obudzić się w ostatnim momencie i złożyć ten wniosek. Myślę, że osoby, które wiedzą o tym, przemyślały już tą decyzję, złożyły wnioski, ale z reguły te ostatnie chwile są jeszcze takie, że na pewno wiele osób z tego korzysta. Chociażby w czasie rozmów ze swoimi znajomymi często ludzie dowiadują się, że w ogóle coś takiego istnieje i wówczas szybciutko starają się nadrobić to, czego nie zrobili.
No ale droga elektroniczna pozwala wierzyć, że tu kolejek nie będzie, tak, w sensie konieczności stania w nich, prawda?
Zdecydowanie. Nie tak, bo jeżeli składamy wniosek elektronicznie, po prostu wygodnie w swoim zaciszu domowym zasiadamy do komputera i taki wniosek składamy, a system nam zdecydowanie podpowiada, gdzie i co mamy wstawić.
No to uspokojeni przechodzimy do kolejnego tematu.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 90 lat historii, ale też i współczesność i nowoczesność, taka jak chociażby coraz więcej tych środków komunikacji elektronicznych. Aplikacja mobilna ZUS to jest coś, co pewnie z jednej strony pokazuje tę nowoczesność, a z drugiej strony stawia pytanie, czy starsza część społeczeństwa jest gotowa na tego typu rozwiązania?
Trudno powiedzieć, że o emerytach, którzy nigdy nie korzystali z żadnych aplikacji mobilnych, czy też w ogóle nie posługiwali się internetem. Te osoby na pewno w jakiejś części będą wykluczone cyfrowo, chociaż szczerze powiedziawszy zdarzają się, może nie bardzo często, ale zdarzają się osoby, które są dość sędziwe i mimo wszystko korzystają z tych wszelkich udogodnień i nie stanowi to im żadnego problemu.
Czyli z waszego punktu widzenia nie jest to aż taki problem. To już nie jest ten etap, prawda? Myślę, że tak rzeczywiście jest. Coraz więcej seniorów po prostu korzysta, tak, z tych udogodnień po prostu, jakie daje internet i technologie.
Tym bardziej, że aplikacja mobilna MZUS nie jest aplikacją obowiązkową. Bez niej sobie również poradzimy, ale my serdecznie zachęcamy do tego, żeby jednak z niej korzystać. Ona coraz bardziej się rozwija, coraz więcej nowych udogodnień jest w niej wprowadzanych, więc zachęcamy, polecamy i naprawdę warto ją sobie zainstalować, tylko oczywiście, żeby zainstalować aplikację mobilną, musimy też poczynić pierwsze kroki. A warto wspomnieć o tym, że liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej MZUS przekroczyła już 500 000. Aplikacja ta jest skierowana przede wszystkim do osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców oraz takich osób, które korzystają z tych świadczeń wsparcia dla rodzin. Oferuje ona szereg funkcji i jest dostępna na naszych smartfonach bądź też tabletach.
No oczywiście, chciałoby się zapytać od razu o szczegóły. Po co nam ona? Do czego się nam przyda?
To przede wszystkim wygoda. My nie musimy włączać komputera, żeby zajrzeć na swoje konto na PUE, żeby sprawdzić swoje wnioski, żeby sprawdzić wiele ciekawostek, które tam zostały umieszczone. Właśnie w ostatnim czasie odnotowaliśmy bardzo duży wzrost liczby pobrań oprogramowania, a żeby w ogóle zainstalować aplikację MZUS, warto wiedzieć, że można ją zainstalować na systemie operacyjnym Android i iOS, a trzeba ją pobrać ze sklepu Google Play albo App Store. I w ostatnim czasie właśnie mieliśmy od 1000 do 1500 instalacji takiej aplikacji dziennie, więc naprawdę wzrost zainteresowaniem naszą aplikacją jest ogromny. Dzięki niej możemy przede wszystkim sprawdzać swoje ubezpieczenia, sprawdzać płatników, sprawdzać, czy zostały wystawione zwolnienia lekarskie, czy nasi członkowie rodziny są prawidłowo zgłoszeni do ubezpieczenia. To jest aplikacja, która daje nam bardzo szeroki wachlarz wszelkiego rodzaju usług i przede wszystkim przypomina też o wielu czynnościach, które musimy wykonać wobec ZUS-u, bo przychodzą różnego rodzaju powiadomienia o tym, że trzeba złożyć wniosek o 300+, bądź przyjdzie nowy termin złożenia wniosku o 800+.
Tak, i moglibyśmy pewnie jeszcze kontynuować, ale powoli czas nas goni, więc może tylko w kilku zdaniach powiedzmy, jak ją odszukać i skąd pobrać ewentualnie.
Aplikacja MZUS, przede wszystkim szukamy jej w sklepie Google Play albo Google Play albo App Store.
Systemu,
instalujemy ją oczywiście na swoim tablecie albo smartfonie i przede wszystkim musimy mieć założone konto na platformie usług elektronicznych. Odpalając tą aplikację, tak naprawdę prowadzi ona nas krok po kroku i podpowiada nam czynności, które mamy wykonać, żeby połączyć ją z naszym kontem na PUE. Ustawiamy czterocyfrowy kod i możemy się swobodnie nią posługiwać.
Polecamy ze względu na wygodę załatwiania wielu spraw, które swego czasu zajmowały dużo czasu. Dziękuję Paniom za to spotkanie. Teresa Fiedorczuk, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych i Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Województwa Podlaskiego, były moimi gośćmi.
Dziękujemy
bardzo.
Dziękujemy.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.